Rozmowy o nauce. Technologia, gospodarka, edukacja, społeczeństwo. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach kampanii społecznej upowszechniającej, promującej i popularyzującej naukę.
Z najnowszego raportu Wiedza i postawy obywateli Europy wobec nauki i technologii przygotowanego przez Komisję Europejską prawie 40% Polaków nie przyjmuje do wiadomości dowodów świadczących o tym, że ewolucja człowieka jest faktem. 32% uważa, że ludzie żyli z dinozaurami, a 54% Polaków uważa, że nauka jest nam niepotrzebna w życiu codziennym albo nie ma wpływu na nasze codzienne życie. Dzień dobry, Justyna Piekło. Zapraszam na spotkanie, które będzie kontrą do tych statystyk. Udowodnię Państwu, że to środowisko naukowe powinno być źródłem naszej wiedzy. Od niego zależna jest edukacja i jakość naszego życia. Moim i Państwa gościem jest profesor Jarosław Sęp, prorektor Politechniki Rzeszowskiej do spraw rozwoju i współpracy. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry.
Porozmawiamy o tym, co może powstać z międzyuczelnianej współpracy, trzech uczelni technicznych, Politechnik Rzeszowskiej, Lubelskiej i Białostockiej. Od 2022 roku uczelnie działają wspólnie dzięki Politechnicznej sieci Via Carpatia imienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Pan jest kierownikiem tego projektu Via Carpatia na Politechnice Rzeszowskiej. Jaki charakter ma ta współpraca? Czy to jest taka sfera idei, czy może coś więcej?
Współpraca w ramach tego projektu jest rzeczywistym działaniem, jest rzeczywistym rozwojem nauki. I nauka jest jedną z podstaw rozwoju ludzkości, społeczeństw, dostarczając obiektywnej wiedzy o świecie, ale także rozwijając te zastosowania techniki, z których na co dzień korzystamy. To dzięki nauce rozwinęła się nasza cywilizacja. Ale nauka to zawsze była współpraca między ośrodkami. Nauka zawsze miała charakter otwarty, międzynarodowy. Koncepcja uniwersytetu przecież zakładała jego otwartość i udział studentów z całego świata czy z licznych krajów. Tutaj, jeżeli mówimy o Via Carpatii, to tu też jest współpraca trzech uczelni, które łączy bądź będzie łączyła droga S19 Via Carpatia, no, która jest w tej chwili zbudowana we fragmencie. Niemniej jednak wpadliśmy tutaj na taki pomysł, aby połączyć potencjały uczelni, zbudować synergię trzech ośrodków, które ulokowane są geograficznie we wschodniej Polsce i mają na pewno znaczący potencjał, ale ten potencjał może być wzmocniony i zdecydowaliśmy się, aby ta współpraca odpowiadała temu, jakie zadania stoją przed uczelniami i one ujęte są w takie trzy misje: kształcenie, nauka i komercjalizacja, czy patrząc szerzej, oddziaływanie na otoczenie społeczno-gospodarcze. I tak też właśnie tutaj tą współpracę zaczęliśmy kształtować i generalnie w ramach tych zadań wyodrębiliśmy wspólnie 10 zadań szczegółowych, które później przerodziły się na bardzo konkretne działania.
Czym charakteryzuje się Politechnika Rzeszowska? Co uzupełnia tę właśnie taką synergię pomiędzy lubelską i białostocką i rzeszowską Politechniką?
Politechnika Rzeszowska jest największą z uczelni w tejże sieci. Mamy największą liczbę studentów, największą liczbę pracowników i to, co nas na pewno wyróżnia, to współpraca z bardzo nowoczesnym przemysłem. To generalnie jest cecha ośrodka rzeszowskiego, którą dostrzegają również przedstawiciele innych ośrodków, że w regionie u nas jest bardzo nowoczesny przemysł. Ten przemysł współpracuje z uczelnią, oddziałując na programy kształcenia, oddziałując na programy badawcze. Jeżeli miałbym wskazać jedną cechę, która bardzo mocno nas odróżnia od partnerów z sieci, ale także od innych ośrodków akademickich, to jest właśnie ta bardzo, bardzo bliska, wieloletnia współpraca z przemysłem, no głównie z przemysłem lotniczym, ale nie tylko, bo przecież region rzeszowski charakteryzują 4 inteligentne specjalizacje, nie tylko przemysł lotniczy, ale i motoryzacja, również informacja i telekomunikacja, również jakość życia i we wszystkich aspektach mamy bardzo bliską współpracę z otoczeniem. To jest bardzo mocny atut, który wnosimy nie tylko do tej sieci, ale generalnie do wszelkich aspektów współpracy z innymi ośrodkami.
Wspomniał Pan o takich podobszarach, poddziedzinach, które się wytworzyły. Omówmy je teraz trochę.
Tak. Jeżeli chodzi o kształcenie, no tutaj powstały 4 takie poddziałania. Pierwsze z technikum na politechniki. To jest oddziaływanie na uczniów szkół średnich, aby również właśnie we współpracy z otoczeniem gospodarczym, czy patrząc szerzej z otoczeniem biznesowym, wskazywać studia techniczne jako te, które będą dawały możliwość rozwoju. I wydaje się, że to jest jeden z aspektów, który pozwolił choćby naszej uczelni odwrócić spadkowy trend kandydatu. Przez ostatnie 2 lata notowaliśmy zwiększenie liczby studentów, co jest absolutnie wbrew trendowi, który w otoczeniu występuje, bo liczba maturzystów spada, liczba chętek do studiowania w sposób naturalny spada. I myślę, że to jeden z efektów tych właśnie oddziaływań, które właśnie przełożyło się na liczne wykłady dla młodzieży, a zatem to jest to oddziaływanie pokazujące młodzieży Politechniki jako interesujące, inspirujące miejsce przyszłego kształcenia. Druga kwestia, na którą chcemy zwrócić uwagę, zwróciliśmy uwagę, to była kwestia wyrównania szans, a tym dodatkowe, nieobjęte programem studiów zajęcia, bo przychodzi do nas młodzież z różnych ośrodków. Były to pewne dodatkowe zajęcia, które no właśnie wyrównywały szanse, uzupełniały pewne braki, które powstały na wcześniejszych etapach kształcenia. Spojrzeliśmy też na realizowane działania i założyliśmy taki podprogram Wymieńmy się tym, co najlepsze, żeby właśnie pokazać te najlepsze praktyki w obszarze kształcenia, w obszarze właśnie tej aktywności, szeroko rozumianej aktywności studenckiej. Patrzymy szerzej na właśnie takie dobro wspólne. No i też kwestia związana z działaniem, które nazwaliśmy Szkołą Twórczego Myślenia, to jest współpraca kół naukowych. To jest niezwykle istotna aktywność studencka, myślę tutaj o kołach naukowych, która pozwala młodzieży rozwijać również te umiejętności, które bardzo trudno może jest ukształtować w trakcie klasycznych zajęć, to jest współpracy, dyskutowania, umiejętność wspierania się, umiejętność konfrontowania idei, umiejętność podejmowania wyzwań, pewna odwaga. To wszystko daje tutaj właśnie możliwość jeszcze podniesienia tych aktywności na wyższy poziom.
I to jest obszar kształcenia, a jakie działalności wpisują się w ten obszar nauki?
Obszar nauka jest podzielony na 3 obszary i tutaj również obserwujemy po pierwsze oddziaływanie na szkoły średnie. Zaproponowaliśmy taki program naukolatek, nastoletni naukowiec, który zakłada podejmowanie przez ambitnych uczniów szkół średnich tematów o charakterze naukowym przy wsparciu oczywiście nauczycieli, ale co bardzo istotne, przy wsparciu pracowników naukowych uczelni. Przeradza się to na konkursy organizowane w województwach. Niesamowicie interesujące rozwiązania młodzież przedstawia z bardzo różnych obszarów, od różnorodnych aplikacji, które poprawiają nasze funkcjonowanie poprzez innowacyjne formuły żywności czy odzieży, aż po zaawansowane systemy robotyczne, chociażby sterowane przykładowo ruchami gałek oczy. Bardzo, bardzo ciekawe, ale również oddziałujemy na naukowców, a zatem konkurs Iskra, międzyuczelniane zespoły badawcze, które w ramach konkursu składają propozycje badań naukowych. Z założenia właśnie w tych zespołach uczestniczą pracownicy wszystkich 3 uczelni. Efektem są określone, zapisane w projekcie rozwiązania, ale także publikacje w wysoko punktowanych czasopismach. Chodzi o to, żeby naukowcy się poznali i żeby mogli potem podejmować wyzwania w ramach poważniejszych rozdań projektowych, żeby potem można było te projekty europejskie pozyskiwać. No i mamy w końcu taki program, który nazwaliśmy Po Sąsiedzku, to program staży międzyuczelnianych.
Jedną z takich bolączek uczelni technicznych, ale myślę, że nie tylko, w ogóle świata nauki, jest komercjalizacja, czyli to, co zostało wypracowane we wspomnianych projektach badawczo-rozwojowych, projektach naukowych, właściwie pozostaje tylko sztuką dla sztuki, nauką dla nauki, a dobrze by było, gdyby właśnie efekty tych prac w laboratoriach ujrzały światło dzienne i aby służyły też społeczeństwu, na przykład społeczności lokalnej.
Tak, komercjalizacja, uczciwie trzeba to przyznać, jest pewnym słabym punktem generalnie funkcjonowania sfery naukowej w Polsce, a zatem transfer rozwiązań naukowych do praktyki na pewno wymaga wzmocnienia i to jest zadanie też bardzo istotne w skali całego kraju, patrząc na rozwój naszego kraju na przestrzeni ostatnich 10 lat. możemy zauważyć na pewno dynamiczny wzrost wskaźników związanych z produktem krajowym brutto, z osiągnięciem przez nasze PKB poziomu przekraczającego 1 bilion dolarów, ale z drugiej strony wydaje się, że właśnie teraz powinniśmy zdecydowanie postawić na działalność badawczo-rozwojową jako ten czynnik rozwoju, który właśnie ma w sobie pewne rezerwy. I stąd właśnie trzecia misja uczelni generalnie zarysowana to jest komercjalizacja i tak też tutaj pojawiło się w ramach tej naszej współpracy takie działanie. Ono dzieli się na trzy poddziałania. Pierwsze to biznak i tutaj znowu oddziaływanie na szkoły średnie. To próba inspiracji młodych ludzi właśnie do generowania rozwiązań, które mają ten potencjał komercjalizacyjny. Tu również mamy konkursy, które nazwaliśmy Wschodzący Innowatorzy, gdzie młodzież odpowiada na te problemy, które zarysowują lokalni przedsiębiorcy jako istotne do rozwiązania. No i drugi taki podprogram w obrębie komercjalizacji, który nazwaliśmy Komercjaliduj z sąsiadem, a zatem chcemy tu powołać taki wirtualny akcelerator komercjalizacji, który połączy te nasze siły związane właśnie z aktywnością komercjalizacyjną, rozszerzy rynki działania i w związku z tym zwiększy szanse transferu wiedzy naukowej do praktyki. No i tutaj mamy też takie działanie jak właśnie Via Express do sukcesu, gdzie dążymy do tego, aby nasi pracownicy składali tam propozycje rozwiązań, które oczywiście są wspierane finansowo, które mogą prowadzić do startupów, do spółek. I tego typu również kwestie się tu pojawiają i to jest bardzo szerokie znowu spektrum zagadnień od takich systemów wspomagających kształcenie poprzez rozwiązania doskonalące konkretne rozwiązania technologiczne, aż po zaawansowane badania związane chociażby z lekami przeciwnowotworowymi. No i w końcu InnoSpin, czyli kwestia w ramach tego trzeciego programu, które nazwaliśmy identyfikacją kluczowych aktywności partnerów, gdzie już mamy tę komercjalizację na takim najwyższym stopniu, dążymy do zbudowania tak zwanych demonstratorów technologii, demonstratorów różnych rozwiązań, co jest tutaj w tym przypadku również ukierunkowaniem się na zespoły międzyuczelniane, które takie działania mają tworzyć. To jest ten właśnie konkurs i to jest już to dziesiąte działanie, jak popatrzymy na całe tutaj przedsięwzięcie, które tutaj podejmujemy.
Co może zyskać z takiej współpracy nasze województwo, społeczność lokalna, całe to otoczenie biznesowe?
Po pierwsze, uczelnia nasza stanie się jeszcze atrakcyjniejszym miejscem do studiowania. Jesteśmy uczelnią, która bardzo mocno oddziałuje na region i miasto Rzeszów, ale też region mogą się dzięki temu rozwijać i dzięki temu młodzież znajdzie relatywnie blisko atrakcyjne miejsce do kształcenia. Atrakcyjne poziomem kształcenia, ale również atrakcyjne, jeżeli chodzi o tą działalność uzupełniającą, którą nazwiemy życiem studenckim czy kulturą studencką, bo również na te sfery tutaj to przedsięwzięcie oddziałuje. Ale co jest też bardzo istotne, przedsiębiorcy, przemysł regionu, biznes funkcjonujący w regionie zyska jeszcze skuteczniejszego partnera do różnorodnych aktywności związanych z rozwojem.
No przygotowują Państwo tę kadrę, która aktualnie na rynku pracy jest potrzebna.
No przedsiębiorcy, na przykład przedsiębiorstwa Doliny Lotniczej przeprowadziły pewne analizy, z których wynika, że ponad 70% kadry inżynieryjno-technicznej w zakładach, w globalnych korporacjach, które tutaj funkcjonują, to absolwenci Politechniki Rzeszowskiej, więc cały czas musimy pracować nad tym, żeby być dalej atrakcyjnym partnerem naukowym dla naszego lokalnego przemysłu, bo on stawia nam globalne wyzwania. To absolutnie nie jest to ograniczone do sfery lokalnej. Nasz biznes musi konkurować z całym światem i musi dostać kadrę, która jest do tego przygotowana i musi też mieć tutaj zaplecze naukowe do realizacji prac również na tym światowym poziomie. No i te działania na pewno pomagają nam cały czas utrzymywać się właśnie w roli takiego atrakcyjnego partnera dla tego lokalnego, ale globalnie zorientowanego biznesu.
I tak współpraca trzech uczelni technicznych, Politechniki Rzeszowskiej, Lubelskiej i Białostockiej, zwiększa potencjał Polski Wschodniej, ale i też poszczególnych regionów, podnosi jakość kształcenia, przyczynia się do także pionierskich projektów rozwojowo-badawczych, o których z pewnością jeszcze będziemy Państwu opowiadać, a także pozytywnie wpływa na społeczności lokalne, o czym musimy pamiętać. Moim i Państwa gościem był profesor Jarosław Sęp, prorektor do spraw rozwoju i współpracy Politechniki Rzeszowskiej, kierownik projektu Via Carpatia na Politechnice Rzeszowskiej. Dziękuję panu bardzo za to spotkanie.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Mam nadzieję, że ta rozmowa uzmysłowiła państwu, jak ogromny wpływ na nasze codzienne życie, na nasze funkcjonowanie w społecznościach lokalnych ma nauka, środowiska akademickie i wszystko to, co dzieje się na uczelniach technicznych. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Justyna Piekło, do usłyszenia.
Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach kampanii społecznej upowszechniającej, promującej i popularyzującej naukę.